A gościem radiowej Kroniki Budowy jest pan Arkadiusz Zgliński, dyrektor zarządu Portu Morskiego w Elblągu. Dzień dobry panu. Bardzo słabo pana dyrektora słychać. Może to za chwilę po...
Halo, halo.
O, halo, halo, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przekop a port morski w Elblągu. Co musi się zdarzyć w porcie morskim w Elblągu, żeby ten przekop naprawdę się opłacał? A w ogóle czy pana zdaniem się opłaca zrobić przekop przez Mierzeję Wiślaną?
Oczywiście, że się opłaca, chociażby ze względu zacierania różnic społecznych pomiędzy regionami metropolitarnymi a regionami peryferyjnymi, takim jakim jest, powiedzmy sobie, Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie i miasta, gminy położone wzdłuż całego wybrzeża Zalewu Wiślanego po stronie województwa warmińskiego. Czy to się opłaca, to już w praktyce będziemy mogli zobaczyć pod kątem finansowym. Natomiast nie opłaci się, jeżeli ten kanał nie zostanie zrealizowany, gdyż do portu nie będzie tak naprawdę dostępu, suwerennego dostępu, skróconej drogi wodnej, dostępu do portów polskich, tych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, jak również innych portów Europy Zachodniej.
A co się dzieje w porcie morskim w Elblągu teraz i jakie inwestycje są potrzebne, żeby zaczął funkcjonować już po zrobieniu tego przekopu?
To znaczy port funkcjonuje jeszcze przed zrobieniem przekopu, bo ja przypomnę, że działalność portowa w elbląskim porcie została reaktywowana po roku 2009, wtedy kiedy ponownie w ramach porozumienia umożliwiono nam żeglugę, nawigację po Zalewie Wiślanym, właściwie po jego rosyjskiej części, czyli zapewnienia tego dostępu do rosyjskich portów i na taką współpracę na dzień dzisiejszy jesteśmy skazani, ponieważ jest to nasz najbliższy sąsiad. Jest to chłonny rynek, natomiast no dość kapryśny rynek, bym powiedział, gdyż nigdy nie możemy się spodziewać, że tak powiem, co zrobi sąsiad w danym roku i mamy tego najlepsze przykłady. Tak jak wspomniałem, reaktywacja nastąpiła po roku 2010 i tak naprawdę do roku 2015 nastąpił taki progres, wzrost przeładunków w elbląskim porcie, ale tylko w wymianie towarów pomiędzy właśnie portami obwodu kaliningradzkiego i portem elbląskim. Natomiast w ramach tej niekorzystnej, jak się okazuje dla nas, sytuacji geopolitycznej, czyli konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, te przeładunki i wymiana handlowa pomiędzy naszymi portami zaczęły spadać. Zaczęły spadać, ponieważ Unia Europejska wprowadziła sankcje co do towarów eksportowanych do Federacji Rosyjskiej, ale również Rosjanie wprowadzili może nie tyle sankcje, ale obostrzenia dotyczące kontroli ładunków, zaporowego cła, jak również certyfikacji w naszym przypadku materiałów budowlanych, które w swoim składzie posiadają czy gips, czy cement. To automatycznie wpływa na przeładunki, na wzrost tych przeładunków, a w tym przypadku na spadek tych przeładunków w elbląskim porcie. I na taką współpracę, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy jesteś w tym skazani.
Ale czy są plany inwestycyjne dotyczące portu morskiego w Elblągu, plany, które są związane z budową przekopu?
Oczywiście sam przekop to nie wszystko, to tylko, jak ja to mówię, wybudowanie bramy, takiego okna dostępowego do akwenu Morza Bałtyckiego i innych portów. Natomiast związane z tym są przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę nawigacyjną. To znaczy, konieczne jest pogłębienie torów wodnych na rzece Elbląg do samego portu i również w jego granicach. Ponadto konieczne jest wybudowanie obrotnicy dla statków w celu zapewnienia bezpiecznej nawigacji jednostek, jak również i przede wszystkim zniesienie bariery nawigacyjnej, a taką barierą nawigacyjną na naszym terenie jest przestarzała konstrukcja mostu pontonowego w miejscowości Nowakowo, który no, nie jest otwierany zarówno przy wysokich stanach wody, jak i przy niskich stanach wody. Dopiero przy średnim stanie takim, który umożliwi otwieranie tego mostu, ten most jest otwierany i można w dalszym ciągu uprawiać nawigację.
Czy te inwestycje już się rozpoczęły? Czy już jesteście po rozmaitych przetargach? Czy już wiadomo, że są pieniądze na te inwestycje?
Przetargi to to następny krok, że tak to określę. Natomiast most nowakowski, ta bariera, o której wspomniałem, już jest zrobiony, projekt tego mostu. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zagwarantowało środki na jego modernizację, a właściwie wybudowanie mostu obrotowego. Jeżeli chodzi o obrotnicę dla statków, my ze swojej strony jako zarząd portu oczywiście wykonujemy koncepcję takiej obrotnicy. Pogłębienie torów wodnych leży w gestii Urzędu Morskiego, który gwarantuje pogłębienie tych torów. My natomiast przy wsparciu prezydenta miasta Elbląga zagwarantowaliśmy i zabezpieczyliśmy tereny, które będą służyły jako miejsce odkładu tego urobku z pogłębienia toru wodnego. Natomiast w dalszej kolejności tutaj nawet i prywatni inwestorzy, którzy współpracują z portem, którzy posiadają swoje terminale, już mają projekty związane z rozbudową ich terminali. My jako zarząd portu i miasto oczywiście na dzień dzisiejszy nie posiadamy takich środków, aby budować nowe terminale, rozbudowywać infrastrukturę portową. Natomiast z tego, co zagwarantował pan minister Grubarczyk, będzie utworzony fundusz małych portów, fundusz morski, z którego będziemy mogli pozyskać środki na rozbudowę infrastruktury portowej.
I jeszcze jest koncepcja pętli południowego Bałtyku. Co to jest?
To znaczy jest to projekt pętla południowego Bałtyku. Jest to projekt unijny, dzięki któremu i w ramach którego tworzone są koncepcje transportowe i logistyczne, które opracowują taką koncepcję, zarys współpracy portów południowego Bałtyku. Tymi portami między innymi są małe porty morskie, takie jak port Sassnitz, port Rønne w Danii, jak również port Karlshamn w Szwecji. Oczywiście w tym gronie tych portów są jeszcze porty Europy Wschodniej, czyli port między innymi w Kłajpedzie. Natomiast główną koncepcją jest opracowanie rozwiązań logistyczno-transportowych pomiędzy tymi portami.
A to wszystko może się udać tylko i wyłącznie, jeśli naprawdę uda się przekopać Mierzeję Wiślaną.
Oczywiście podstawą do tego, żeby ta koncepcja weszła w życie, żeby ona była realizowana, jest przede wszystkim zapewnienie dostępu chociażby do portu elbląskiego, który to dostęp jest ograniczony, gdyż przypomnę, no my musimy przepływać przez terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, czyli przez terytorium Federacji Rosyjskiej i jego wody, morskie wody wewnętrzne, gdzie przypomnę, również w dalszym ciągu funkcjonuje flota bałtycka i w związku z tym te ograniczenia żeglugowe są tylko dozwolone w stosunku do bandery polskiej i bandery rosyjskiej. Natomiast kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną to jest ten suwerenny, niczym niezakłócony dostęp, ale przede wszystkim dostęp opłacalny ekonomiczny, gdyż jest to skrócenie drogi morskiej, efektywność zużycia paliwa, efektywność ekologiczna, czyli mniejsza emisja spalin do atmosfery, ale przede wszystkim zapewnienie dostępu dla większych jednostek morskich, tak zwanych jednostek kabotażowych bliskiego zasięgu.
A kto zainwestował w terminale w porcie morskim w Elblągu?
Oczywiście w terminale elbląskie zainwestował nie tylko miasto Elbląg, które ze środków unijnych wybudowało tak zwany terminal komunalny, ale również prywatni inwestorzy. Są to inwestorzy, którzy operują na rynku światowym. Chociażby jednym z takich potentatów jest firma Glencore i jego spółka córka firma Glenport. Natomiast funkcjonują tutaj w elbląskim porcie również inne terminale komercyjne, które operują na rynku zarówno węglowym, jak i rynku paszowym. No i jeden z największych firm, która ma swoją bazę produkcyjną w Elblągu, jest to firma General Electric, która mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że zacznie korzystać z tego transportu morskiego pod warunkiem, że będzie miał dostęp dla jednostek. A przypomnę, że firma ta w swojej infrastrukturze posiada również nabrzeża, place składowe, magazyny.
A jeśli chodzi o infrastrukturę w Elblągu, to też warto powiedzieć, że powstał tam jeden z takich budynków związanych z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.
To znaczy tak, jest generalne dowództwo wojsk NATO, właściwie dywizji północno-wschodniej, międzynarodowej dywizji północno-wschodniej w Elblągu.
Czyli w Elblągu się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.
Arkadiusz Zgliński, dyrektor zarządu portu morskiego w Elblągu, był gościem radiowej kroniki budowy.
Radiowa kronika budowy.
A teraz jakość połączenia telefonicznego może być nie najlepsza, bo łączymy się ze wschodem Ukrainy, z terenem przywojennym, na którym jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwszy dzień pobytu w strefie wojennej. Jak upłynął?
Wczoraj byłem zarówno w tej strefie przyfrontowej, jak też skorzystałem z możliwości i wyjechałem do pobliskiego miasta, które nazywa się Bachmut, przed zmianą nazwy, przed dekomunizacją Artyomowsk. To miasto znane między innymi z produkcji ukraińskiego wina gazowanego, ukraińskiego szampana, ale to miasto, które teraz znajduje się rzeczywiście w tej bliskiej strefie przyfrontowej, miasto, w którym jest też wielu uchodźców ze strefy okupowanej przez prorosyjskich separatystów i prorosyjskie wojska. Tam wczoraj przeprowadziłem kilka rozmów. No niestety warunki techniczne uniemożliwiają emisję teraz na antenie tych rozmów, ale rozmawiałem z mieszkańcami, próbując ocenić, jak wygląda sytuacja powyborcza, co myślą mieszkańcy tych terenów o tym, co wydarzyło się na Ukrainie w czasie wyborów prezydenckich. I muszę powiedzieć, że chociaż no, z punktu widzenia tego, co było poświadczone, czy było widać na podstawie wyników wyborczych, nie powinno zaskakiwać, jednak w rozmowach zaskakuje. Na tych terenach w drugiej turze wygrał Wołodymyr Zełenski i moi rozmówcy faktycznie potwierdzali to, że głosowali na ukraińskiego komika, który stał się już politykiem i prezydentem elektem. Wszyscy prawie rozmówcy mówili, że liczą, że to jest osoba, która doprowadzi do pokoju na Ukrainie. Wiele osób podkreślało, że według nich ta wojna, która toczy się na wschodzie, to nie jest wojna z Rosją, że są za tą wojnę są odpowiedzialne władze w Kijowie i w związku z tym nowy prezydent ma możliwość zakończenia tej wojny. To jest całkowicie inne stanowisko niż to stanowisko, które reprezentuje dotychczas oficjalnie władza w Kijowie. Przypomnę, że Ukraina uważa, że jest to wojna z Federacją Rosyjską i zresztą takie są też obiektywne dowody po drugiej stronie. Dosłownie z tego miejsca, gdzie teraz jestem, to 2-3 kilometry stąd stacjonują wojska, które tutaj nikt nie ma żadnej wątpliwości, że to są wojska nie tylko tak zwanych separatystów, ale są to wojska rosyjskie albo przynajmniej rosyjscy ochotnicy, którzy walczą po drugiej stronie. Czyli mieszkańcy tutaj cieszą się z wyboru Wołodymyra Zełenskiego na prezydenta Ukrainy. No i wczoraj właśnie też w tej strefie przyfrontowej została mnie wiadomość powiązana bezpośrednio z tymi terenami. Prezydent Putin podpisał wczoraj rozporządzenie, które umożliwia dawanie obywatelstwa rosyjskiego według uproszczonej procedury mieszkańcom tych terenów okupowanych, terenów tak zwanej separatystycznej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Mieszkańcy tych terenów na podstawie dokumentów wystawianych przez właśnie te tak zwane władze republik separatystycznych będą mogli w sposób zdecydowanie uproszczony na podstawie podania występować o obywatelstwo rosyjskie. Na podstawie tego obywatelstwa tutaj się mówi o otrzymywaniu tak zwanego paszportu wewnętrznego, ale też będą mogli otrzymywać paszport zagraniczny, który umożliwi im podróże po całym świecie już jako obywatelom Federacji Rosyjskiej. Rozmawiałem też na ten temat, próbowałem dowiedzieć się, jak tutaj osoby, które mieszkają w pobliżu tych terenów, a bardzo często mają na przykład swoich krewnych po drugiej stronie, jak to komentują. No więc te osoby mówiły, że ta tak do tej pory nie miały problemu, żeby się przemieszczać po terenie Federacji Rosyjskiej. A jeśli chodzi o wyjazdy na zachód, no cóż, wtedy korzystają z ukraińskich paszportów. Kilka osób, z którymi wczoraj rozmawiałem, to osoby, które pracują na przykład w Polsce i akurat teraz wróciły na Ukrainę ze względu na święta. Przypomnę, że jestem w okresie przedświątecznym według kalendarza juliańskiego. To dzisiaj rozpoczyna się tutaj na Ukrainie Triduum Paschalne. W związku z tym te osoby bardzo często wróciły. Czyli jeżeli mają jechać na zachód, korzystają z paszportu ukraińskiego. Jeżeli mają podróżować po Federacji Rosyjskiej, no to wtedy też zapewne do tej pory korzystają z paszportu ukraińskiego, ale bardziej przyznają się do funkcjonowania na tych tak zwanych terenach okupowanych. Oczywiście ta decyzja wczorajsza Putina spowodowała lawinę protestów po stronie ukraińskiej. Zarówno minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin uznał, że te wydawanie paszportów w Federacji Rosyjskiej to jest tak zwany paszportowy etap okupacji Federacji Rosyjskiej, a prezydent Poroszenko, który wciąż jeszcze pełni swoją funkcję, stwierdził, że jest to legitymizacja, czy próba legitymizacji wojskowej obecności Rosji na okupowanych terenach. Do tej kwestii odniósł się też prezydent elekt, a właściwie nie tyle prezydent elekt, co profil facebookowy tak zwanej komandy Zeleńskiego, czyli zespołu Zeleńskiego, tak się nazywa profil, przez który kontaktuje się ze swoimi wyborcami, z mieszkańcami, już właściwie obywatelami też wszystkimi Ukrainy, prezydent elekt. Na tym profilu napisano, że Rosja w ten sposób uznała swoją odpowiedzialność jako państwo, które okupuje te tereny i że ta decyzja nie przybliża tego najważniejszego momentu, czyli wstrzymania ognia. Wpis na Facebooku zakończony jest takim zdaniem: Donbas to Ukraina. Sam prezydent elekt, przynajmniej ja nie znalazłem do wczoraj, mam tutaj utrudniony dostęp do tego, co dzieje się w Kijowie, ale do wczoraj sam prezydent elekt nie zabrał głosu w tej sprawie. Ukraińskie media bazują na tym wpisie w mediach społecznościowych. No ale oczywiście obecne władze Ukrainy, wciąż obecne władze Ukrainy apelują do społeczności międzynarodowej, żeby potępić ten akt. Ukraina też wystąpiła o potępienie tego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Prezydent Poroszenko też wskazał, że ta sytuacja absolutnie przypomina to, co wydarzyło się w Osetii, w południowej Osetii w 2008 roku przed rosyjską agresją na Gruzję. Ten fakt też był poprzedzony masowym wydawaniem rosyjskich paszportów. Podobna sytuacja miała miejsce w Naddniestrzu, a ja widziałem dokładnie taką samą sytuację przez lata. Zresztą obserwowałem na Krymie już od 2008 roku. Obserwowaliśmy miejsca, gdzie na Krymie były wydawane rosyjskie paszporty. No przypomnę, że skończyło się to też tragicznie w 2014 roku. Krym po prostu został anektowany i między innymi jednym z takich głównych argumentów władz Federacji Rosyjskiej było to, że wiele osób tam to są Rosjanie. Trudno nie zauważyć, że być może Putin w ten sposób przygotowuje kolejny etap aneksji części terytorium Ukrainy. I podstawą do tego może być stwierdzenie już nie tylko o rosyjskojęzycznej ludności zamieszkującej te tereny, ale wprost mowa o tym, że te tereny są zamieszkiwane przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Co ciekawe, to psuje też taki mit, że Wołodymyr Zełenski będzie miał ułatwioną sytuację w rozmowach i w negocjacjach z Putinem na temat rozwiązania konfliktu. Raczej wygląda na to, że Putin wykorzystuje ten moment osłabienia Ukrainy, moment, kiedy ma być przekazana władza, no i dokonał właściwie czynu, który no jest pogwałceniem prawa międzynarodowego i rzeczywiście niewątpliwie może powodować, że Ukraina ma czego się obawiać, czyli wykorzystuje ten moment na pewno do zwiększenia przynajmniej swojej pozycji w potencjalnych negocjacjach, a być może po prostu dalej realizuje swój scenariusz, nie zważając na to, kto wybory na Ukrainie wygrał.
O czym opowiedział Paweł Bobołowicz, który przebywa na linii frontu na wschodzie Ukrainy. Bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję za korespondencję.
Dziękuję i pozdrawiam.
Jest godzina 8:03.